Gęba mi się tak śmieje na początek, bo jesteśmy tuż po kilka minut temu. Skończyła się pierwsza sesja Międzynarodowej Konferencji Kreacjonistycznej, którą organizujemy w ramach projektu Mega Kościół. Naszym gościem prosto z Pensacoli na Florydzie był Eric Hovind. Cieszę się, ponieważ wszystko się udało, a jako organizatorzy konferencji zawsze no, troszeczkę się obawiamy, czy wszystko dobrze pójdzie, poszło dobrze. Ponad 300 osób zapisało się na konferencję, czyli jest to największa zorganizowana przez nas konferencja chrześcijańska. Chwała Bogu. Teraz praktycznie już wielkość sali nas nie limituje. Możemy iść już w tysiące. Także zobaczcie, jak no, z czegoś złego, ewidentnie choroba, epidemia, to są złe rzeczy. Bóg wyprowadza także różne dobre rzeczy. Jutro o 13:00 damy wam taką próbkę tego, mój wstęp i kilka fragmentów Erica Hovinda postaramy się wam pokazać, także kto nie jest na konferencji, ale jeśli by się chciał dopisać, no to jest możliwość jeszcze dołączenia jutro, a o 13:00 będziecie mogli zobaczyć fragment tego, co tu się dzisiaj działo. A na początek poproszę o kilka słów zachęty od was.
Odnośnie zjazdu Mariusz Pieruk, konferencja obowiązkowo w programie nauczania polskich szkół. I Michał M., super zjazd, mój pierwszy.
Cieszę się, witam właśnie tych z was, którzy no, zobaczyli, na pewno nie doświadczycie atmosfery, bo ja powiedziałem, że na takich zjazdach chrześcijańskich nie same wykłady są najważniejsze, ale przerwy kawowe, to jest cel, dla którego przyjeżdżamy, śpiewanie wspólne, modlitwa. Tego myślę, że aż tak się nie doświadczy, choć na koniec będzie też sesja dyskusji. Mam nadzieję, że będzie tam troszeczkę takiego doświadczenia wspólnoty, a jak zwykle, mam nadzieję, w niedzielę o 13:00, później w tym naszym spotkaniu nad Biblią 20:30 będziemy mogli wspólnie pośpiewać. Jutro o 18:00 będzie też serwis technologiczny. Trzymamy te godziny 13:00-18:00, bo wielu widzów już się do tego przyzwyczaiło, także no, możecie sobie albo odpuścić jedno, albo drugie. Jedną i drugą rzecz wcześniej czy później będzie można zobaczyć na naszym kanale. Dzięki temu, że działamy na YouTube, no to możemy pozwolić sobie na oglądanie także późniejsze. Tylko, że no już nie będziecie tego nami. Dzięki.
Jeszcze Bartosz Ślęzak. Zdmuchnęło mi czachę.
Zdmuchnęło? O, to jakiś nowy idiom. Ja słyszałem o kiedyś o dawaniu w palnik, ale teraz zdmuchnęło czachę. No dobrze. Bardzo, bardzo fajne, szczególnie mnie na przykład poruszyło, to od razu już wam powiem tak na gorąco. Wow!
Erika, chwała panu za Idź Pod Prąd, za zorganizowanie i Erikowi za pokazanie Bożej mocy.
Chwała Bogu, pozdrawiamy Justina, powiemy Erikowi, bo wiecie, że każdy z mówców chrześcijańskich, każdy z chrześcijan no, robi różne rzeczy, jeśli chodzi o nauczanie, świadectwo, licząc, że ktoś z drugiej strony słucha, że komuś to pomoże tu, że pomoże komuś to poznać Chrystusa. Także myślę, że będzie Erik skakał z radości, że ktoś z drugiej strony zareagował na jego argumenty, jego wezwanie do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
Jeszcze mamy list od Konrada. Dzisiaj otrzymaliśmy. Nawiązując do codziennego apelu na łamach telewizji Idź Pod Prąd, postanowiłem nawiązać kontakt. Nowy projekt Idź Pod Prąd, czyli Biblia w czasie pandemii, pokazał mi nową jakość w chrześcijańskim życiu. Jak łatwiej jest żyć, gdy człowiek częściej spędza czas z braćmi i siostrami w Chrystusie. Zacząłem oglądać Idź Pod Prąd około miesiąca, góra dwa po rozpoczęciu transmisji i od tamtej pory nieprzerwanie was oglądam. Nawróciłem się w listopadzie 2017 roku i myślę, że od tej pory mogę mówić również o jedności ducha ze społecznością Idź Pod Prąd, zaś co się tyczy finansowego wsparcia, to jestem z wami od połowy 2018 roku. To bardzo krótkie i lakoniczne świadectwo, ale nie chcę się za bardzo rozwlekać. Bez was nie odnalazłbym Jezusa i zostałbym zbawiony. Ciężko mi wyjaśnić słowami wdzięczność za waszą pracę. Piszę to wszystko w dużych emocjach, ale uważam, iż przyszedł czas wyboru. albo życie z braćmi i siostrami, albo wieczne tułanie bez ładu i składu. Ideałem nigdy nie będę i przy was czuję się malutki, ale myślę, że to jedyna odpowiednia decyzja, aby się z wami skontaktować.
Bardzo, bardzo dziękuję za ten list. Mam nadzieję, że udało nam się też odczytać te emocje, które towarzyszyły ci pisząc. List jest lakoniczny, ale miałem bardzo podobną sytuację na ostatnim obozie chrześcijańskim, gdzie jeden z braci w Chrystusie, już tak mając z rok chyba życia w Chrystusie, powiedział coś takiego: słuchaj, ale ja żyłem naprawdę paskudnie i do dzisiaj jeszcze moje życie nie wygląda tak doskonale, fajnie. Czy wy tak jakoś nie wstydzicie się ze mną przebywać jako z bratem w Chrystusie? Bardzo mnie to zabolało, że ludzie tak o nas myślą, że my możemy kogoś zbawionego przez Jezusa Chrystusa, obmytego Jego krwią, w jakiś sposób nie przyjąć, nie przygarnąć, niezależnie od tego, jak mu idzie, jeszcze będziemy się starać go napominać, dopingować, ale przyjmujemy każdego, takim jest. Ale rozumiałem, co stoi za tymi słowami, że nie jakieś oskarżenie wobec mnie, ale jakieś poczucie tego, że jest się niegodnym wspólnoty chrześcijan. Wtedy wziąłem go, że tak powiem, za ramię i powiedziałem: słuchaj, nie pamiętasz, co chyba dzisiaj czy wczoraj, bo tak to wtedy było, co czytaliśmy z listu do Hebrajczyków? Tu jest już tam narracja, którą tylko zacytuję we fragmencie. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy, z tego powodu Jezus nie wstydzi się nazywać ich, czyli nas, braćmi. Mówię: słuchaj, jeśli Jezus nie wstydzi się nazywać ciebie swoim bratem, to jak możesz myśleć, że ja mogę mieć jakiegokolwiek typu obiekcje tego rodzaju? Także tę samą odpowiedź dedykuję też tobie. I jeszcze raz dziękuję za list, dziękuję za zgłoszenie się po latach, można tak powiedzieć, bo wspomniałeś o czasie, kiedy rozpoczęliśmy codzienne nadawanie. To było właśnie tuż po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Wróciliśmy jesienią 2015 roku, gdzie właśnie spędziliśmy trochę czasu w domu Erika i Joe Hovind. Joe to jest mama Erika. I tam, po całej tej podróży do Stanów, nabraliśmy wreszcie takiej pewności siebie, żeby rozpocząć to dzieło, które kontynuujemy do dziś, czyli dzieło codziennego nadawania. Pierwszego dnia drugiego miesiąca następnego roku, czyli 1 lutego 2016 roku, wystartowaliśmy. A jeśli chodzi o wsparcie finansowe, dzisiaj na programach dziękowałem. Koniec miesiąca i znowu ponad 1000-osobowa gwardia zameldowała się na mecie. 1000 gitar nam gra. Chwała Bogu i dzięki każdemu z was, kto nas wspiera. Myślę, że dobry czas, żeby się pomodlić i przejść do dzisiejszego fragmentu, a dzisiaj nie będzie łatwo. Dzisiaj chyba jeden z trudniejszych, jeśli chodzi o interpretację tekstów listu do Galacjan. Módlmy się. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy ci za to, że pobłogosławiłeś te nasze wysiłki w zorganizowaniu tej konferencji. Choć byliśmy rozrzuceni po całym świecie, to dałeś takie zdobycze technologiczne, że mogliśmy być razem, mogliśmy razem słuchać twojej prawdy na temat stworzenia. Dziękuję ci za każdego uczestnika. Dziękuję ci za to, co się stało w naszych sercach i umysłach, że nasza wiara została zbudowana, dostaliśmy więcej argumentów, więcej pewności tego, że rzeczywiście niesiemy ludziom coś wspaniałego, głosząc im twoje słowo. Dziękuję też za tych, którzy zostali poruszeni, a jeszcze ciebie nie znają. Dziękujemy ci też za tego młodego człowieka, który oddał swoje życie teraz Jezusowi. Prosimy cię o wielkie błogosławieństwo dla niego, o wsparcie od każdego z nas, byśmy otaczali go modlitwą, dobrym przykładem. Prosimy cię też o rodziców, żeby naprawdę mieli mądrość, jak kierować pomocą do tego, by stawał się dojrzałym chrześcijaninem. Prosimy cię teraz też o mądrość do rozważenia fragmentu listu do Galacjan, który jest przed nami. Prosimy Cię też o radość i zadowolenie dla Erika i całego zespołu, dla jego rodziny, za dobrze wykonaną robotę na Twoją chwałę. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. No to jedziemy. Apostoł Paweł zakończył takim aktem strzelistym, 5:1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Poddanie pod jarzmo w niewoli w tym momencie dla tych zbawionych już chrześcijan byłoby przejście na drugą stronę mocy, na przyjęcie zbawienia przez uczynki, na przyjęcie drogi usprawiedliwienia w oczach Boga przez zachowywanie uczynków prawa. I dlatego teraz apostoł Paweł przechodzi do takiej, można powiedzieć, najcięższej reprymendy. To są, jeśli chodzi o Galacjan, o chrześcijan w kościołach Galacji, najcięższe słowa w tym liście. Będą jeszcze ciężkie słowa dla fałszywych nauczycieli, fałszywych pastorów, którzy podszywają się pod sługi Jezusa Chrystusa, zwodzą prostaczków, zwodzą młodych chrześcijan niedoświadczonych, ale dzisiaj przeczytamy najcięższe słowa pod adresem tych, którzy się dadzą zwieść. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski, albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Jak Bóg da, będziemy jeszcze kontynuować, bo apostoł Paweł nie przerywa tego ochrzaniania Galacjan. Ja przerwałem, żebyśmy zrozumieli dobrze ten fragment, bo tak jak powiedziałem, jest dość trudny. Jeśli dacie się obrzezać, mówi do chrześcijan, to jest bardzo ważne, Chrystus wam nic nie pomoże. Jeszcze raz. Mówi każdemu tu człowiekowi, rozumiemy każdemu chrześcijaninowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. I do nich. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Te dwa wersety, 4 i 2, chyba są najtrudniejsze. Sprawdźmy najpierw, czy dobrze je rozumiemy. Czyli sprawdźmy albo w innych tłumaczeniach, albo w tekście greckim. Czy tu nie zostało coś skopane? Werset 2 jest praktycznie dobrze przetłumaczony. Ma ktoś może Biblię Tysiąclecia? Sprawdźcie, jeśli ktoś może przeczytać, bardzo bym prosił.
Mogę przeczytać. Oto drugi werset z Tysiąclecia. Oto ja, Paweł, mówię wam, jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda.
No, bardzo blisko znaczne, ta sama budowa, nie widać, żeby tu coś było nie tak. Ale werset 4, zobaczmy najpierw w Biblii Tysiąclecia. Biblia Brytyjska, jeszcze raz przeczytam. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Zobaczmy, jak jest w Biblii Katolickiej.
To czytam. Zerwaliście więzy z Chrystusem. Wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie, wypadliście z łaski.
Wypadliście z łaski, rzeczywiście jest tak samo w tekście greckim również, ale troszeczkę inaczej. Sprawdźmy jeszcze może jakieś dobre angielskie tłumaczenie 4 wersetu, zanim przejdziemy do tekstu greckiego. Ma ktoś Biblię Króla Jakuba albo jakieś amerykańskie tłumaczenie?
Króla Jakuba.
Proszę.
Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace.
Tak, to fallen from grace, no to mamy tak samo. Tu ta fraza jest bezdyskusyjna, ale ta fraza odłączyliście się od Chrystusa, nie? Bo to, no jeśli prawdziwe byłoby to nasze tłumaczenie, odłączyliście się od Chrystusa, no to bylibyśmy, no mielibyśmy jakąś trudność, po pierwsze w zrozumieniu idei zbawienia, że jesteśmy zbawieni tylko raz, nie, że zbawienie się powtarza co jakiś czas. No i mielibyśmy problem z tym, że Jezus obiecuje, że nigdy chrześcijanina nie opuści. No ktoś by mógł kombinować, że no Jezus mnie nie opuści, ale ja opuszczam Jezusa, no ale dalej byłby problem. Jeszcze raz możesz, Czarku, przeczytać to wyrażenie z King James Version z 4 wersetu.
Christ is become of no effect unto you.
Czyli Chrystus nie
Christ
ma...
is become of no effect unto you.
Tak, Chrystus stał się bez żadnego wpływu na was, jak gdyby, nie? To tak dosłownie. Czy mamy jakieś bardziej współczesne, New American Standard na przykład? Bo już widzimy, że coś tutaj, te polskie tłumaczenia, że tak powiem, nadprodukowały, nie? Za ostro przetłumaczyły tę frazę. Jakie tłumaczenie teraz, Czarku?
New American.
Okay.
Standard. You have been severed from Christ.
Severed. Nie znam tego słowa. Ktoś podpowie? Teraz są słowniki, można szybko wklepać. Już każdy mądry.
Zerwać, odciąć, odłączyć.
Czyli tu jest bardziej w tym kierunku odejścia, odłączenia. W tekście greckim, to jest oczywiście też tłumaczenie, można by pogłębić to greckie słowo, ale ono zostało tu przetłumaczone, zostaliście uznani za bezużytecznych z dala od pomazańca, którzy w prawie uznajecie się za sprawiedliwych. Nie? Czy tu szukacie? Zobaczcie. Zostaliście uznani za bezużytecznych z dala od pomazańca. Ale nie ma idei odłączenia. Jest tylko idea jakiegoś zrobienia czegoś tak głupiego, co sprawia, że Chrystus albo ich życie dla Chrystusa nie daje właściwego efektu. Nie? A nie jest odłączenie, nie ma tu idei odłączenia osoby od osoby, tak jak dają nam polskie tłumaczenia. Mówię, można jeszcze bardziej zgłębić to w słowniku później greckim, ale na dzisiaj zostaniemy przy tym. Widzimy w każdym razie, że to tłumaczenie odłączyliście się od Chrystusa jest co najmniej przesadzone. Że jest tu aspekt jakiegoś oddalenia, ale główny czasownik pokazuje bezużyteczność. Coś jak gdyby Chrystus wam nic nie pomoże, nie? Coś takiego, nie? Zobaczcie, że w drugim wersecie dokładnie ta fraza też jest, czyli rozumienie drugiego i czwartego w tym samym znaczeniowym kontekście, bo Paweł cały czas o tym samym mówi, powtarza tylko tę rzecz, nie? Innymi nieco słowami czy za pomocą innego wyrażenia, jest bardziej bezpieczne niż stwierdzenie, że wprowadza całkiem nową myśl, o której nigdzie indziej nie mówił. Mamy więc już te dwa fragmenty, które mówią, że jeśli chrześcijanin da się obrzezać, to po pierwsze musi przestrzegać teraz wszystkiego, co jest napisane w prawie. I mówi jasno, werset drugi, tu nie mamy problemów z tłumaczeniem, że Chrystus wam nic nie pomoże. No i teraz ten problematyczny werset czwarty. Jeśli przyjąć wersję tysiąclatki lub Biblii Brytyjskiej, odłączyliście się od Chrystusa, ci, którzy daliście się obrzezać, nie? Znaczy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie, to teraz pytanie do was. Jak wtedy rozumieć werset szósty? Jeszcze raz go przeczytajmy. Zobaczcie, bo tu jest pewne podsumowanie, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. A przed chwilą czytaliśmy, że jak się da obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. I ta wersja zaproponowana przez niektórych tłumaczy, że wręcz odłączyliście się od Chrystusa. Ci, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie, no a początkiem szukania usprawiedliwienia w prawie jest właśnie ten akt obrzezania. On oznacza wejście w porządek starego przymierza, wejście człowieka z Bogiem w porządek prawa mojżeszowego. Jak pogodzicie te dwie rzeczywistości? Zobaczcie, werset szósty. Tu już jasno, tu nie ma specjalnie, jakbyście sprawdzili sobie w innych tłumaczeniach, bowiem pomazanie ani obrzezanie coś jest silne, ani nieobrzezanie, ale wiara przez miłość działająca, nie? Czyli tu ze zrozumieniem wersetu szóstego nie ma problemu. Zresztą podobna myśl pojawia się w szóstym rozdziale, w piętnastym. Tu widzicie, o takie, tym z was, którzy są pierwszy raz, czy od niedawna w Biblii Brytyjskiej, jeśli ją macie akurat, to są takimi małymi literkami, takie jakieś dziwne kody podane pod większością wersetów. I tu akurat mamy gal.6.15. To znaczy list do Galacjan, czyli to miejsce, gdzie jesteśmy. Szósty rozdział, werset 15. To się nazywają te podpowiedzi, to są wersety paralelne, czyli dzięki nim łatwo możemy podobny temat w Biblii znaleźć w innych miejscach. No to skorzystajmy z tej podpowiedzi. Szósty rozdział, 15 werset, zobaczcie. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A on mówi do nowo stworzonych, do tych, którzy już uwierzyli w Chrystusa. Jak więc rozumieć w tym kontekście werset drugi i werset czwarty? Nie jest to łatwe pytanie. Nie rwijcie się z odpowiedzią. Raczej przemyślcie to sobie. To musi być odpowiedź, która będzie was satysfakcjonować, nie mnie. Także niech to, że tak powiem, krąży. Z jednej strony mamy, że jeśli chodzi o więź z Bogiem, decydujące jest nowe stworzenie, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie, nie? Prosta prawda. Z drugiej mamy, że jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. I dalej, czwarty, staliście się bezużyteczni z dala od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Jak to pogodzić? Jeśli byśmy przyjęli, że werset czwarty czy drugi oznacza, że ci ludzie przestali być zbawieni, Chrystus wam nic nie pomoże do zbawienia, można tak powiedzieć, nie? No to zanegowalibyśmy ten werset 6.15, gdzie o zbawieniu nie decyduje ani obrzezanie, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie, nie? Czyli ten kierunek, no oczywiście jak ktoś chce nim na siłę podążać, to ja naprawdę nie mogę wam przeszkodzić, ale na zdrowy chłopski rozum widać, że nie tędy droga. Jeśli nie tędy, to którędy? Oczywiście w książce Trudne Wersety pewnie też ten tekst analizuję, nie? Tak trochę mi tam coś się buja w pamięci, że pisałem na ten temat, także można sobie później pogłębić. PDF tej książki można sobie zamówić w każdej chwili. Właśnie tego rodzaju wersety staram się tam przybliżyć polskiemu czytelnikowi, ich właściwe, tak jak ja je rozumiem, oczywiście, rozumienie, i możecie to zanegować. Możecie też pisać do mnie, żeby ewentualnie coś tam jaśniej w kolejnym wydaniu. Możecie też zaproponować, jakie jeszcze wersety uznajecie za niejasne, to chętnie w kolejnych wydaniach zrobimy jakieś uzupełnienie. A teraz próbujmy znaleźć odpowiedź, bo jednak no, moglibyśmy na jutro was zostawić z tym pytaniem, ale myślę, że ono jest tak niecierpiące zwłoki, że warto by sobie dzisiaj. No to zróbmy, że tak powiem, wolną amerykankę. Czy ktoś chciałby się zmierzyć z tym pytaniem? Co to znaczy? Wypadliście z łaski. Co to znaczy? Staliście się bezużyteczni z dala od Chrystusa. Co to znaczy? Chrystus wam nic nie pomoże w tym kontekście. Mamy próby? Jakieś? Ktoś chciałby się zmierzyć?
Jeśli wolno.
Prosimy, wolno.
Ja Ja myślę, że przynajmniej na teraz, dla mnie odpowiedź jest stosunkowo prosta. Ja bym się tutaj cofnął o jeden werset, dosłownie do pierwszego wersetu piątego rozdziału. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. I ta odpowiedź dla mnie jest prosta. Jeżeli Chrystus nas wyzwolił od czego? Od zakonu. Od niewoli zakonu. I my się dajemy obrzezać, czyli wchodzimy znowu w ten zakon, no to nie wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Nie pomoże nam, nie wyzwoli nas, no bo sami nie chcemy wyjść z tej niewoli.
Trzeba by zdefiniować teraz, idąc tym tropem, który zaproponowałeś, czym by była tutaj niewola? Bo rzeczywiście kontekst, tak jak dobrze zauważyłeś, nie? Kontekst sąsiedni jest właśnie to, co przeczytałem też jako wprowadzenie, taki punkt kulminacyjny mowy wcześniejszej apostoła Pawła, że chrześcijanin został wyzwolony, aby żył w wolności. Nie? I teraz jak ktoś się da obrzezać, to co się staje w tym momencie? Odpowiedź jest w tekście. Zobaczcie werset trzeci. Jeśli on dobrowolnie, jako chrześcijanin, czyli wiedząc, że już jest sprawiedliwy przed Bogiem, całkowicie świadomie wraca do tego starego przymierza, oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, czyli także chrześcijaninowi, że teraz powinien zachować cały zakon. Teraz musi i poznać, i drobiazgowo przestrzegać 600 czy iluś tam przykazań. Co jest praktycznie niewykonalne, co jest gonieniem w piętkę, tak jak chomik lata w takim, wiecie, kratce, taki. I będziesz o tak zaiwaniał teraz całe życie, starając się wypełnić wszystko. Jeśli jeszcze dobrze nie zrobisz poprzedniego, jak już będziesz myślał o tym, co jeszcze zrobić, bo już przeszedłeś za dużo kroków, bo już tam się zjadłeś, ojej, dotknąłem się nieczystego, to teraz kwarantanna, teraz jeszcze coś tam i tak dalej, nie? Także no zwariujesz, inaczej mówiąc, nie? Albo przynajmniej no osiwiejesz dużo wcześniej niż ja. Tu bym szukał odpowiedzi, bo i apostoł Paweł ją tutaj daje. Rozumiecie? Ta podpowiedź wersetu trzeciego pomiędzy drugim a czwartym jest. Nie chodzi o zbawienie. Apostoł Paweł nie mówi o tym, że przestajemy być dziećmi Boga, że Chrystus nie jest naszym bratem, że utraciliśmy zbawienie, że nowe narodzenie nic nie znaczy przez obrzezanie. Nie, bo powiedział zasadę przeciwną. Ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie. Czyli nie można pójść w tym kierunku. Mówi teraz, mówiąc obrazowo, twoje życie zamieni się w piekło. A było tak wspaniale. A byłeś wolny w Chrystusie. Mogłeś żyć, ciesząc się błogosławieństwami, czyli szczęściem, wolności w Chrystusie, a teraz będziesz żył przeklęty w niewoli mojżeszowego prawa. Tak rozumiem werset drugi i czwarty. Sam żeś chłopie wybrał, to teraz twoje codzienne życie, teraz już nie będzie życiem wolności w Chrystusie, ale to nie dotyczy wieczności. Tak byś żył w wolności, tak byś żył w łasce. Wzrastałbyś w łasce, tak jak nakazuje Pismo. A teraz będziesz musiał studiować Torę, będziesz musiał uważać, patrzeć, czy ta kiełbasa jest z wołowiny, czy też z domieszką wieprzowiny. Już wieprzowinę zjadłem! Teraz będę musiał leżeć krzyżem 5 dni gdzieś tam w synagodze czy gdzieś. No nie wiem, no. To jest twój problem, nie mój. Ty sobie dajesz obciąć, nie ja. No to już teraz, że tak powiem, masz babo placek. No tak, apostoł Paweł ich ostrzega. Mówi, to nie jest zabawa, to co ci fałszywi nauczyciele chcą ci zrobić. Bo to jest Boże przymierze. To przez obrzezanie wejście w przymierze z Bogiem, to, które Mojżesz przyniósł, czyli dane nam ludziom przez pośrednika, przez Mojżesza. Nie? To nie jest zabawa. To jest poważna sprawa. Deklarujesz teraz, że całe życie będziesz wypełniał wszystko co do joty. A to są poganie, ludzie nieobrzezani. Poznali Chrystusa, zostali zbawieni bez tego. Nie? Bo oczywiście oddzielną kwestią jest, co mają zrobić Żydzi, którzy no, tam jako dzieci zostali obrzezani, rośli tam, sobie żyli i tak dalej, i w pewnym momencie przyjęli Chrystusa, nie? Uznali Mesjasza. No widać, że apostoł Paweł nie stosował się do prawa, bo co? Bo jadł z poganami, tośmy czytali o tu, w drugim rozdziale. Apostoł Piotr przyszedł i zaczął się stosować do prawa. No to co zrobił apostoł Paweł? No zasadził mu, wiecie co, ale o tym mówiliśmy jakiś tam ładnych chyba ze 2 tygodnie temu. Ale to jest oddzielna kwestia. Teraz mówimy o chrześcijanach, którzy nie byli obrzezani, nie byli Żydami, nie byli obrzezani. Poznali Jezusa Chrystusa, a teraz pod wpływem żydowskich nauczycieli, tych judaizujących, poddają się religijnemu rytuałowi obrzezania, wchodząc w prawo mojżeszowe, ślubując, że będą wszystkiego przestrzegać. Mówi, teraz Chrystus wam nic nie pomoże. Teraz macie to wszystko przestrzegać, coście ślubowali. Zrobiliście to świadomie, w swej głupocie, ale jednak to wasza decyzja. Tak rozumiem to, wypadliście z łaski. O. Czy jeszcze jakieś może myśli macie? Co do tego fragmentu? Widać, że Paweł dość ostro ich postraszył, nieprawdaż?
Witajcie. No ja tu wczoraj miałem właśnie też z tym 4 wersetem problem. Od razu sobie zaznaczyłem, wypadliście z łaski. Myślę, co to może być, co to może być? Zacząłem szukać i zanotowałem sobie, że przestaliście się trzymać Jezusa. I później zacząłem szukać odnośników. No i tu w Łukaszu mi się wydaje, że trafnie jest Łukasz 8:13. Że to jest bardzo fajnie opisane właśnie. Łukasz 8:13.
A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. I co wymyśliłeś na podstawie skojarzenia tych dwóch wersetów?
Ja właśnie tak sobie pomyślałem, że po prostu Galacjanie, jak przyszli zwodziciele, nie mieli korzenia, bo po prostu wystarczyło chwilę, że im zamącili i momentalnie już przeszli do starego prawa.
No, trzeba by dłuższy wykład zrobić na temat interpretacji przypowieści właśnie o glebach. Moim zdaniem ten 13 werset i ta gleba będąca tylko z wierzchu zruszoną, a pod spodem skalistą, która powoduje, że roślina nie uzyskuje tego korzenia, to jednak nie są zbawieni ludzie, nie? To nie są chrześcijanie. A w przypadku Galacjan mamy do czynienia z chrześcijanami, bo sam apostoł Paweł wydaje im świadectwo, że oni się nawrócili do Chrystusa, dokonało się w nich nowe narodzenie. To bym raczej z tym tekstem, gdzie jest mowa później w listach, że wraca pies do wymiocin swoich, a umyta świnia znowu tarza się w błocie. Czyli zmiana, ale bez zmiany istoty, bez zmiany natury, czyli bez nowego narodzenia. Dlatego no, w mojej opinii tych dwóch fragmentów, czyli tego 5:2-4 z listu do Galacjan i tamtego bym nie łączył, nie da się tych dwóch fragmentów
połączyć. I potem miałem ten sam właśnie problem. I potem poszłem w Hebrajczyków szósty rozdział, werset 4-6. Myślę, może tu. Hebrajczyków 6:4-6.
No dobrze, no możemy popodróżować, czemu nie? Hebrajczyków 6:4-6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko.
Tą pokutę zamieniliśmy, bo szukaliśmy w greckim tłumaczeniu, to znaczy o pokuta opamiętać się.
Nie, tak, odwrócić. Moim zdaniem tu jest mowa o ludzkim działaniu, że niemożliwe jest, ten szósty werset, bo to wszystko się zgadza, że to są chrześcijanie, którzy no, sprzeniewierzyli się Jezusowi, zdradzili Go i różne złe rzeczy robią. Ale gdy odpadli, teraz powtórnie odnowić i przywieźć ich do nawrócenia, że to jest niemożliwe. Myślę, że tu chodzi o działanie zewnętrzne, że my nie możemy ich powtórnie przywieźć do nawrócenia, bo oni już usłyszeli Ewangelię, oni już wezwali wcześniej Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, czyli oni to wszystko wiedzą. Czyli mówienie im Ewangelii już im nic nie pomoże, bo oni właśnie wiedząc to, zrobili swoje. Także może jakieś, i tu nie ma, co będzie z nimi dalej się tam działo, czy oni wrócą, czy nie wrócą, a tu z kolei apostoł Paweł mówi, że teraz koledzy do końca życia będziecie prawko jedli, nie? Tu już się nic nie zmieni, daliście se uciąć, to się już nie przyklei i teraz będziecie tego konsekwencje, że tak powiem, spożywać do końca życia tu na ziemi. Także też tych dwóch fragmentów bym nie łączył, bo ci ludzie przyjmując ten kierunek, znaczy no, usprawiedliwienie przez obrzezanie, rzeczywiście negują to, co zrobił Chrystus, ale oni już muszą realizować to do końca życia, a tu jest tylko stwierdzenie, że my nie możemy ich przywieźć do nawrócenia, ale zakładam, że oni sami mogą. Dlatego też myślę, że nie są to fragmenty, które mówią o tej samej rzeczywistości. Ale no, dzięki, że próbowałeś. No. To jest trudna sprawa, to uprzedzałem na samym początku. Czy może z czatu mamy jakąś myśl?
Blackberry Bird. Chrystus nie pomoże nam wzrastać, jeżeli pomimo nawrócenia będziemy kombinować, jak być lepszym albo jak zasłużyć.
Tak, tylko to już jest zastosowanie, nie? Bo interpretacja od zastosowania różni się tym, że interpretacja mówi, staramy się odpowiedzieć sobie na pytanie, o co chodzi w tym tekście, jaką prawdę opisuje, jaką zasadę przedstawia Pismo Święte tutaj, nie? A zastosowanie to teraz, jak ta zasada czy ta prawda mieści się czy stosuje się do mojego życia. Rzeczywiście, możemy pójść w tym kierunku. No, mam nadzieję, że to nie jest przypadek kogoś z nas, jakiegoś chrześcijanina, że się obrzezał i chciał się poddać prawu żydowskiemu, a zastosowanie to rzeczywiście jest takie, jak powiedziałeś, że powinniśmy uważać, by mentalnie nie zaczynać myśleć o relacji z Bogiem jako jak Bóg, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, że będziemy starać się zasługiwać na przychylność czy miłość Boga. Owszem, to, co robimy, wpływa na błogosławieństwo, czyli przez swoją głupotę możemy tracić część ziemskiego, nie duchowego błogosławieństwa, nie? Czy przez posłuszeństwo zyskujemy tu na ziemi błogosławieństwo w różnych, czyli nasze działania powodzą, znaczy dostają powodzenie od Boga, czy wydają owoc, o, tak, powodzą się, bo to będzie źle, nie? Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, no bo powiodły się w przeszłości, powiodą się, a teraz się wiodą. wiodą się, ale to niejednoznaczne. No Bóg błogosławi, tym wydają owoc. W każdym razie tutaj jako zastosowanie to bym widział właśnie to, żeby cały czas w głowie sobie przypominać, Bóg mnie przyjął. Nie dzięki temu, że jestem dobry. Nie dzięki temu, że mu służę. Tylko dzięki temu, że Chrystus mnie obmył. Gdyby mnie Chrystus nie obmył, niezależnie jaki dzisiaj jestem, mogę piękną służbę dla Chrystusa robić. Gdyby mnie Chrystus nie obmył, byłbym jak skrwawiona szmata przed Bogiem. To jest zastosowanie. Żeby cały czas pamiętać o życiu w łasce. Dlatego nakazy Pawła są zawsze: wzrastajcie w łasce, a tu wy, którzy poszliście w tą stronę, wypadliście z życia w łasce. Ja bym na tym skończył. Jutro, czekajcie, jutro nie, jutro jest, będzie co innego. W sobotę mam nadzieję, że spotkamy się znowu nad tym fragmentem i pójdziemy od 7 wersetu dalej. Biegliście dobrze. Czyli to jest jeszcze jedno pochwalenie, że to rzeczywiście byli chrześcijanie. Apostoł Paweł im daje zapewnienie, że ich życie z Chrystusem rozpoczęło się wspaniale. Początek mieli wspaniały, a teraz zaczęli słuchać fałszywych nauczycieli opowiadających im kucypały o usprawiedliwieniu, o zbawieniu i o uczynkach rzekomo koniecznych do zbawienia. Pomodlę się na koniec. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją śmierć na krzyżu. Dziękujemy Ci, że Ty po to przyszedłeś na ziemię, aby za nas umrzeć. Dziękujemy Ci, że to już się dokonało, że Twoja ofiara 2000 lat temu złożona jest doskonała. Nic nikt nie może do niej dodać ani odjąć. Dziękujemy Ci, że Ty zmartwychwstałeś i żyjesz. Dziękujemy Ci, że wstawiasz się cały czas za nami, u Ojca. Dziękujemy Ci, że możemy Tobie ufać, że jest to tak wspaniałe doświadczenie. My sami jesteśmy bezradni wobec przeróżnych okoliczności, które nas przerastają. Ale mamy cały czas przystęp do Ciebie, mamy cały czas pewność i gwarancję od Ciebie, że Ty jesteś naszym pasterzem, naszym obrońcą, że Ty ani nie zasypiasz, ani Twoja ręka nie jest za krótka. Cały czas możemy wiedzieć, że jesteśmy w Twoim ręku i to Ty nas chronisz na wieki wieków. Amen. Do zobaczenia pojutrze, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do nas na konferencję kreacjonistyczną, niech pisze na adres i teraz zjazd.chrześcijan@itspodprat.pl. Dziękuję za pomoc. Do zobaczenia.